Gościem debaty związkowej Radia Zachód, gościem specjalnym, bo i specjalna, szczególna ku temu okazja jest Maciej Jankowski, działacz związkowy i samorządowiec, poseł na Sejm trzeciej kadencji i przez 26 lat do września 2018 roku przewodniczący Zielonogórskiego Okręgu NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nadal pozostający członkiem Związku Solidarność.
Tak, jestem członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Cały czas od 80 roku.
Czyli od samego początku i właśnie do tych początków Związku Solidarność sięgniemy, bowiem w tym roku przypada 40-lecie porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a kilka lat po tych porozumieniach doszło do dużo głębszych przemian ustrojowych w Polsce w 89 roku. Zanim o porozumieniach sierpniowych, proszę powiedzieć, jak pana obecność w Solidarności się rozpoczęła?
Tak jak większość Polaków latem 80 roku, czyli w sierpniu, śledziliśmy to, co dzieje się szczególnie na wybrzeżu od połowy sierpnia. Mając możliwości gdzieś tam dotarcia do Radia Wolna Europa czy do osób, które gdzieś przejeżdżając czy wracając z północy mogły przekazywać informacje, co dzieje się na wybrzeżu, śledziliśmy to wszystko z wielkim zainteresowaniem. I w momencie podpisania porozumień sierpniowych już zaczęła się budzić taka energia w ludziach, że coś będzie się działo, trzeba się przygotować do jakiegoś działania. I gdy podpisano porozumienia sierpniowe, rozpoczęły się rozmowy, w jaki sposób, co będziemy się organizować. W naszym regionie, w naszym województwie doszło do takich pierwszych spotkań dopiero w połowie września, gdzie przedstawiciele Teatru Lubuskiego udali się na wybrzeże, stamtąd przywieźli pewne informacje, następnie delegacja wrocławska, która pojawiła się w Zielonej Górze w połowie sierpnia, czyli 15-16 sierpnia, pomogła założyć komitet założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, chociaż rejestracja dopiero nastąpiła dużo później, ale nazwa Solidarności już pojawiła się podczas strajku w Stoczni Gdańskiej, o ile pamiętam, gdzieś 23-24 sierpień.
Pierwszym punktem porozumień sierpniowych, pierwszy zasadniczy punkt to było stwierdzenie, że dotychczas działające związki zawodowe w Polsce nie spełniają nadziei i oczekiwań i potrzebna jest prawdziwa reprezentacja pracowników, którzy będą sami tą reprezentację wybierać i samo stanowić o sobie. Proszę powiedzieć, wcześniej działalność związkowa w Polsce przed sierpniem 80 roku także miała miejsce, ale czym Solidarność miała się od tamtych związków zawodowych aprobowanych przez komunistyczne władze różnić?
Przede wszystkim związek zawodowy, ten, który miał powstać na bazie porozumień sierpniowych i który wynikał z treści pierwszego postulatu porozumień sierpniowych, miał być całkowicie niezależny od pracodawcy, od władzy politycznej, szczególnie partii, i miał prawo działać w oparciu o swój statut. I do tego przede wszystkim dążyła Solidarność. Myślę, że to było coś, czego chyba najbardziej władza się obawiała, że nagle powstanie jakaś organizacja, na którą nie będą mieli wpływu. I to był jeden z trudniejszych postulatów, co do którego strajkujący raz domagali się, że bez tego nie da się w jakiś sposób bronić interesów pracowniczych, a z drugiej strony władza czuła, że to może w jakiś sposób spod kontroli władzy, wymknąć się spod kontroli władzy. I to, myślę, było najbardziej takie niepokojące, ale pomimo tego wszystkiego, mając na uwadze całą sytuację i rozszerzające się strajki w całej Polsce, zdecydowano się właśnie w Gdańsku podpisać porozumienie, gdzie zagwarantowano pracownikom tworzenie niezależnych związków zawodowych. I to było moim zdaniem najważniejsze i to dzisiejsze czasy to pokazują.
Zresztą nie tylko ten postulat, ale i większość tych 21 postulatów była trudna dla władzy do zaakceptowania, bo były tam postulaty, no nie tylko
zniesienie cenzury,
ekonomiczne, ale takie polityczne.
Wolnych sobót, prawda? Także to...
Gdyby to był strajk inteligencji, można by się spodziewać, że takie naciski na zniesienie cenzury na przykład będą większe. Gdyby to był strajk na wyższych uczelniach. A to pracownicy, stoczniowcy, mówiąc najogólniej, z takimi postulatami występowali.
Ale rok 80 to już był rokiem, gdzie analizowano doświadczenia poprzednich wystąpień, czyli roku 56, 70 czy 76 roku, gdzie rzeczywiście nie można było oddzielić, że dzisiaj strajkuje inteligencja i domaga się swoich praw i według swojego widzenia widzi Polskę. Z drugiej strony klasa robotnicza, która widzi tylko swoje interesy socjalne. Gdyby tak było, to strajk by się zakończył w połowie sierpnia. Przecież tak już było. Już stoczniowcy wychodzili z pracy, ale nagle pojawili się przedstawiciele innych zakładów pracy i wrzucono wszystkie postulaty, nie tylko dotyczące Stoczni Gdańskiej, ale w ogóle całości i większości zakładów Wybrzeża. I to spowodowało również takie działania, gdzie trzeba było oprzeć się o doradców. I tutaj wokół strajkujących powstały grupy doradców, które analizowały również tą sytuację społeczno-polityczną w kraju i wstawiały takie postulaty, które w jakiś sposób gwarantowały normalne funkcjonowanie zarówno tego niezależnego związku zawodowego, jak również i takiego społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że jednym z takich postulatów było zniesienie cenzury, były wolne media, były inne sprawy takie, nie mówię o socjalnych, ale zabranie przywilejów tym, którym się one nie należą. Także te punkty, one w jakiś sposób bardzo jasny i prosty docierały do tych ludzi, którzy angażowali się w popieranie strajkujących. I to pozwoliło w jakiś sposób zmobilizować wówczas po kilku miesiącach 10-milionowy ruch związkowy, który rzeczywiście był siłą niesamowitą i niespotykaną w dotychczasowej historii Europy.
Komisja Krajowa Solidarności w ubiegłym tygodniu obradowała i właśnie w związku z i w 40. rocznicę powstania związku złożyła wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. I Komisja Krajowa w pierwszych słowach tego stanowiska zwraca uwagę na słowa świętego Jana Pawła II, który był na początku, i nie tylko na początku, ale szczególnie w tym okresie jego słowa były ważnym wsparciem dla członków związku.
Związek Zawodowy Solidarność powstał w oparciu o wartości, które płyną ze społecznej nauki Kościoła. Mobilizacja do takiego zorganizowania się została wywołana poprzez właśnie pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski, który na placu wówczas Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, mówił do wszystkich i zwracał się do wszystkim o tym, żeby wstąpił Duch Twój i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, naszej polskiej ziemi. I to spowodowało, że nagle Polacy zobaczyli, ile milionów nas jest i w jaki sposób możemy to wspólnie organizować. Natomiast prawdą też jest, że Ojciec Święty zwracał się do Solidarności kilkakrotnie i uczył nas, że Solidarność to nie jeden przeciwko drugiemu, tylko jeden z drugim, że jeden z drugim ma nieść wspólnie brzemię to, które na wszystkich spoczywa, żeby nie było tak, że ktoś kogoś wykorzystuje. I to powodowało i do dzisiaj ja tak uważam, że właśnie te wartości pozwoliły Solidarności przetrwać i te wartości, jeżeli będą dalej pielęgnowane przez Solidarność, przez społeczeństwo i przez tych, którzy odpowiadają za to społeczeństwo, pozwoli Polsce przetrwać najtrudniejsze momenty, jakie są dzisiaj, czy ewentualnie jakie będą w przyszłości przed nami, bo nie ma nic ważniejszego niż te prawdy, które wynikają z Ewangelii, z Pisma Świętego, a szczególnie z nauczania Jana Pawła II, Ojca Świętego, na którego wszyscy Polacy tak naprawdę się powołują i odwołują. Tylko nie zawsze umieliśmy słuchać Jana Pawła II, a gdybyśmy tak rzeczywiście wsłuchiwali się w to, co mówi, to być może nie doszłoby do takiej sytuacji, jaką dzisiaj mamy.
Z perspektywy 40 lat, jeśli chodzi o słuchanie przesłania Jana Pawła II, pana zdaniem jest lepiej, czy czas zaciera już pewne rzeczy w naszej ogólnej świadomości?
Myślę, że jest duża część społeczeństwa, która za czasów Jana Pawła II rzeczywiście podążała za nim, słuchała go, ale czy słyszała, tego nie wiem. Dzisiaj duża część społeczeństwa ulega wpływom tym, przed którymi ostrzegał nas papież, co naciąga z Europy, jakie idą zagrożenia i czego powinniśmy bronić. I jak Jan Paweł II mówił w Zakopanem, że mamy bronić krzyża od Bałtyku aż po Giewont, to jakieś przesłanie nam przekazywał. Myślę, że to, co w tej chwili spotyka Polskę i zachowania niektórych grup i zachowania niektórych polityków, jak i mediów, które w jakiś sposób promują te zachowania, które szkodzą czy uderzają w wartości, które każdy z nas, bez względu na to, w którym miejscu dzisiaj się znajduje, wyniósł z domu. Niektórzy pogubili się, niektórzy zapatrzyli się w to, co dzieje się na Zachodzie, co płynie z Zachodu, że wolność, swoboda, każdy niech robi, co chce. Nie będę cytował, że rób ta, co chce ta. I to może doprowadzić do naprawdę zagłady narodu. To już widzimy na Zachodzie, co się dzieje, jak tamte zachowania, tamte ideologie wpływają na społeczeństwa i na rozwój tych społeczeństw. Myślę, że Polska może obronić się przed tym.
21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, no to były postulaty daleko idące, ale nikt wówczas nie myślał i nie było w ogóle takich postulatów, że władza komunistyczna odejdzie, że z demokracji ludowej staniemy się taką demokracją prawdziwą. Czego się wówczas najbardziej obawiali związkowcy?
Przede wszystkim chcieli mieć zagwarantowaną godną pracę, zagwarantowaną godność swoją, pracownika i człowieka, jak również chcieli działać w sposób niezależny od partii politycznej, która w sposób dyktatorski, niesprawiedliwy starała się rządzić krajem. Myślę, że doświadczenia osób, które przeżyły zesłania na wschód, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, doświadczenia żołnierzy AK, doświadczenia powstańców Warszawy, przekazywane młodszemu pokoleniu, dawały nam pewien obraz systemu, który został nam narzucony, systemu, który był systemem szkodliwym. I myślę, że każdy gdzieś w duchu, kto rzeczywiście został wychowany w takim duchu patriotycznym, zdawał sobie sprawę, że albo zjednoczymy się i zaczniemy wspólnie działać. Oczywiście, że nie było to tak, że jeden Lech Wałęsa stanął na czele 10 milionów i on jeden wszystko wygrał. Nie, tak jak tutaj mówi stanowisko Komisji Krajowej, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, miliony, one spowodowały, że pomimo 13 grudnia 1981 roku, pomimo tych kilku lat, 8 lat takich represji, zmuszania osób do wyjeżdżania z kraju, internowania, pozbawiania środków do życia, zwalniania, wyrzucania z pracy, Solidarność przetrwała i w 1989 roku tylko i wyłącznie przecież w oparciu o Solidarność, o ludzi Solidarności doprowadzono do wyborów, pierwszych częściowo wolnych wyborów, stuprocentowo wolnych wyborów do Senatu i już kolejne lata już pozwoliły działać z jednej strony Solidarności, ale już tylko jako związkowi zawodowemu, natomiast wielu ludzi z Solidarności poszło albo w biznesie, albo w politykę, wielu ludzi dzisiaj uważa, że jak oni byli w Solidarności, to ta Solidarność była prawdziwa, a te 10 milionów, które funkcjonowało w zakładach pracy, to nie wiadomo, kto to był. I z tych 10 milionów ponad 2 miliony w 1989 roku przystąpiło do Solidarności. Po drodze w 1984 roku chyba na polecenie partii zostały utworzone związki zawodowe zależne od władzy politycznej i dlatego część ludzi później już w 1989 roku w jakiś sposób delikatnie podchodziła do różnego rodzaju organizacji się pracowników w zakładach pracy. Wcale nie było tak łatwo, ale mimo wszystko mobilizacja była bardzo duża, zaangażowanie w 1989-90 roku wybory samorządowe. Dziś, w tym roku obchodziliśmy 30-lecie. Też dzięki ludziom Solidarności zaangażowanym bezinteresownie w to, by budować po prostu społeczeństwo obywatelskie. Przypomnę jeszcze, że przecież w 1981 roku na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów przyjęto stanowisko o społeczeństwie, o Polsce samorządowej. Czyli już tam był wypracowany wizerunek, w jaki sposób powinno być budowane państwo polskie działające w oparciu o społeczeństwo obywatelskie.
Społeczeństwo obywatelskie, i tu wróćmy do teraźniejszości. W stanowisku Komisji Krajowej na końcu jest bardzo ciekawe odniesienie. Wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i deklaracji wsparcia. Na ile społeczeństwo białoruskie dziś, protestujące już od kilkunastu dni w związku z sfałszowanymi wynikami wyborów prezydenckich, na ile społeczeństwo Białorusi może czerpać z doświadczeń Polski sprzed 40 lat i na ile powinno?
Moim zdaniem powinno i czerpie, bo w jakiś sposób też przecież wielu działaczy opozycji białoruskiej kontaktowało się i z Solidarnością. W latach 90. 2000 mieliśmy kontakty i ze związkami zawodowymi z Białorusi, i z działaczami Polonii Białoruskiej. Także to na pewno informacje i sposób działania jest w jakiś sposób znany części działaczy opozycji białoruskiej. Natomiast moim zdaniem problemem dzisiaj społeczeństwa białoruskiego jest to, że nie mają struktur, organizacji, nie tak jak u nas przez lata wytwarzało się, bo też początkowo przecież jak prześledzimy protesty w roku 56, 70, 76, to przegrana tych protestów wynikała również z braku takiej organizacji, struktury organizacyjnej, która mogłaby kierować akcjami protestacyjnymi. Dzisiaj na Białorusi też nie mamy liderów takich, którzy by na siebie wzięli ciężar przygotowania i kierowania akcją protestacyjną, czy nawet próbą zorganizowania jakiegoś miejsca dialogu, żeby siąść i rozmawiać o tym, w jaki sposób dokonać zmiany ustrojowej w Białorusi, w jaki sposób odsunąć Łukaszenkę od władzy i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby władza, która zostanie wybrana przez naród, była rzeczywiście władzą taką reprezentatywną. Nie taką, którą gdzieś tam wyznacza dyktator i mówi, że ja tu reprezentuję cały naród, ja wiem najlepiej, co narodowi jest potrzebne.
W Polsce mamy demokrację i pełnię uroków tego systemu, w którym można się spierać. I tak na przykład trwa spór o tablicę z 20 postulatami. W listopadzie ubiegłego roku Narodowe Muzeum Morskie wypowiedziało umowę depozytu tablic zawartą z Europejskim Centrum Solidarności. Dyrekcja ECS-u jednak nie chce zwracać tablic, choć jak twierdzą przedstawiciele Solidarności, obecnie miejsce tych tablic jest w sali stoczni, sali BHP Stoczni Gdańskiej. Mówimy tutaj o bardzo ważnym dla Solidarności symbolu. Na jakim etapie według Pana wiedzy jest ten spór i czy tak naprawdę tutaj nie brakuje dobrej woli w jego rozwiązania?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że miejscem przedstawienia postulatów i podpisania tych postulatów była właśnie sala BHP. Sala BHP, która była częścią Stoczni Gdańskiej, która została przekazana Związkowi Zawodowemu Solidarność, którą Związek Zawodowy Solidarność nakładem olbrzymich środków wyremontował, przygotował do tego, że jest w tej chwili tam muzeum i są tam, jest duża ilość dokumentów, materiałów historycznych, które pokazują, w jaki sposób doszło do porozumień sierpniowych, w jaki sposób funkcjonowała wówczas cała struktura strajkowa, nie tylko Stoczni Gdańskiej, ale całego Wybrzeża, jak również jest wiele materiałów z Polski, które jakby potwierdzają historię i działanie Solidarności. Natomiast jeżeli chodzi o tablice z postulatami, tablice zostały opublikowane czy namalowane przez strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Następnie po czasie zostały przekazane właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, do Muzeum Historycznego Marynarki Wojennej w Gdyni i wypożyczone na podstawie umowy Europejskiemu Centrum Solidarności. Europejskie Centrum Solidarności jest w tej chwili w rękach polityków, którzy są przeciwni Solidarności, którzy są przeciwni obecnie rządzącym w Polsce, wokół których jest też grupa osób, która w roku 80. uczestniczyła w strajku, która w roku 80. była bardzo aktywna, między innymi osoby czy rodziny osób, które na tej dykcie malowały 21 postulatów. Ale to wcale nie znaczy, że oni są właścicielami tych tablic. I myślę, że dokument uznany również przez UNESCO jako dokument wartościowy, archiwalny, który łączy się z wielkimi sprawami związanymi w Europie i w świecie, należy do Solidarności, bo nie ma pierwszej, drugiej, trzeciej czy którejś tam Solidarności. Tak jak niektórzy by chcieli to zrobić, że jak Lech Wałęsa był przewodniczącym Solidarności nie tylko w roku 80., ale również w roku 89., 90., jako przewodniczący Solidarności został prezydentem. I wtedy nie mówił, że on jest przewodniczącym drugiej Solidarności, tylko jest przewodniczącym Solidarności. Tak samo wielu innych, z Borusewiczem, z Borowczakiem, z innymi, z Frasyniukiem. Oni skorzystali z poparcia Solidarności i zaangażowali się w inne działania. I dzisiaj zaczynają pewne rzeczy wyrywać i udowadniać, że tylko oni, gdyby nie oni, nie byłoby Solidarności, gdyby nie oni, nie byłoby wolnej Polski, a przecież tak nie było i tak nie jest.
Patrząc z perspektywy tych 40 lat i chociażby przez pryzmat tego sporu o tablicę, który jest sporem troszkę prawnym, ale troszkę z tego, co pan mówi, ideologicznym. Patrząc na te 40 lat historii Polski od 80 roku, jakiego postulatu być może w tych 21 zabrakło, albo co można by zrobić inaczej? Lepiej.
Trudno po 40 latach wracać do sytuacji, która była w tamtym okresie i dzisiaj mówić, co można by było zrobić. Są czy były postulaty, które do niedawna jeszcze nie były zrealizowane i trzeba było się domagać, by te realizacje w jakiś sposób były wymuszone przez...
Zapewne ma pan na myśli chociażby pracę w niedzielę.
Początkowo... Przecież postulat mówił o wolnych sobotach. Niedziele były wolne w tamtym okresie czasu. Także nie trzeba było wpisywać postulatu o wolnych niedzielach. Soboty wolne też nastąpiły bardzo, bardzo późno od podpisania porozumień sierpniowych, ale zorganizowana praca w wielu jednostkach, czy to handlowych, czy przedsiębiorstwach, była w taki sposób, że również pracownicy zmuszani byli do pracy w niedzielę. I ten postulat też w jakiś sposób trzeba było przypominać co jakiś czas. Również o pluralizmie związkowym były instytucje i zakłady pracy, gdzie Solidarność nie mogła wchodzić i nie mogła organizować swoich struktur. Mógł powstać tylko związek zależny od struktury czy od kierownictwa.
Sfera mundurowa.
Na przykład w sferze mundurowej. Dzisiaj już możemy organizować. Był okres taki, że było bardzo trudno. Jeszcze przecież nie jesteśmy na etapie takim, który przez lata, pomimo niedoprecyzowania w postulatach sierpniowych, domagał się utworzenia układów zbiorowych w zakładach pracy, układów zbiorowych w branżach. Gdyby to zostało w jakiś sposób doprecyzowane i dopisane, to dzisiaj być może o wiele łatwiej można by było prowadzić dialog z pracodawcami, którzy powinni również być zorganizowani w struktury takie, że mają swoją reprezentację i siadają z jednej strony przedstawiciele związków zawodowych, z drugiej strony przedstawiciele pracodawców. Rząd mediuje pomiędzy tymi dwoma stronami, one dogadują się i zapisują zasady współdziałania i współpracy, tak jak jest na Zachodzie w wielu strukturach związkowych. Ale myślę, że czas jeszcze jest przed nami. 40 lat wydaje się, że to bardzo dużo. Widać to po osobach, które 40 lat swojej działalności, jak wyglądały 40 lat temu, a jak dzisiaj. Ale doświadczenie, życie i praktyki oraz zdobywanie wiedzy również przez działaczy związkowych pozwoli im wypracowywać takie rozwiązania, które rzeczywiście będą służyły pracownikom i będą służyły społeczeństwu. Bo to bierze się wszystko jakby razem, wspólnie i będzie dawało szansę realizowania tych przekazów, których uczył nas Jan Paweł II. I myślę, że wówczas też będziemy w stanie w jakiś sposób zasypać te wszystkie rowy i podziały, jakie w tej chwili są w naszym kraju.
Dziękuję bardzo za rozmowę, a przypomnę, w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych gościem debaty związkowej Radia Zachód, gościem specjalnym był Maciej Jankowski, długoletni przewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Solidarności, działacz społeczny i parlamentarzysta trzeciej kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.